Na samym początku to, co najbardziej uderza, to fakt, że Judyta pojawia się dopiero w połowie poświęconej sobie księgi. Księga ma 16 rozdziałów, ona się pojawia dopiero w rozdziale 8. Wcześniej nie ma o niej ani słowa. Tak jak gdyby była taką, jak to mówił sam prorok Jeremiasz o sobie, że Pan uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. Więc tutaj jest troszeczkę tak samo, że Judyta jest taką strzałą Pana Boga, zaostrzoną, też utajoną w boskim kołczanie, które zostanie wyciągnięte dopiero wtedy, kiedy nadejdzie chwila niebezpieczeństwa. Dlaczego akurat redaktor księgi wybrał taki zabieg literacki? Dlaczego na to się zdecydował? Jak przeczytamy uważnie 8 pierwszych rozdziałów, to jest takie budowanie napięcia. Autor natchniony pokazuje potęgę, z którą będzie musiała zmierzyć się Judyta. Bardzo szczegółowo opisuje władzę króla Nabuchodonozora, ogrom jego wojska, wszystkie jego sukcesy, opisuje klęski wrogów króla, zamiary królewskie, przerażenie, które spowija całą ziemię, jego wielkość, wspaniałość. No, gdyby nie to, że jest to księga natchniona, można by pomyśleć, że jest to księga ku czci króla Nabuchodonozora. Do nas już teraz to imię tak bardzo nie przemawia. Jest dla nas troszeczkę abstrakcyjne. Jak ktoś był młodszy, to jeszcze ciężko to było wymówić, prawda? Bo to taka zbitka samogłoskowa, więc ciężkie do wymówienia. Ale dla Żydów i w całym Piśmie Świętym Nabuchodonozor to jest mniej więcej synonim szatana. Albo kogoś, kto jest wrogiem narodu wybranego po prostu. Jak pamiętamy, Nabuchodonozor był tym człowiekiem, który zburzył świątynię jerozolimską, nakazał jej zburzenie. Wtedy, kiedy z powodu grzechów, jak to mamy opisane w II Księdze Królewskiej. To, co opisuje Jeremiasz w Księgach Lamentacji. Więc jeśli chcemy zobaczyć, w jaki sposób Żydzi patrzyli na Nabuchodonozora, to trzeba było przeczytać te księgi, czyli właśnie końcówkę II Księgi Królewskiej i Księgę Lamentacji. To jest wróg narodu wybranego, taki wprost. I cały ten opis jego potęgi ma na celu wywołanie pewnego rodzaju zaskoczenia, bo mamy opisanego takiego supermena, króla świata, takiego, którego nikt nie pokona, który robi to, co chce, a w drugiej połowie księgi okazuje się, że pokonuje go kobieta. I to sama, prawda? I na dodatek jeszcze wdowa. Czyli taki znowu, jak tutaj mamy opisaną nieskończoną potęgę, tak z drugiej strony mamy opisaną nieskończoną słabość. W kategoriach ówczesnego świata oczywiście. Myślę, że na co dzień modlimy się psalmami, to ta logika nie jest nam obca. Ta pozorna potęga wrogów Boga, tego świata, szatana, zła, taka, która się wydaje być nie do pokonania, a z drugiej strony mamy właśnie tę słabość, która jednak jest mocna mocą Bożą i która tę potęgę taką pozorną jest w stanie pokonać. Ciężko nam jest dobro czynić, ale dużo trudniej jest nam je zobaczyć. Nie, że chętniej rozmawiamy o złu czy o wadach, niż o dobru, które się dzieje. I bardziej chętnie widzimy zło, bo ono jakoś bardziej jest interesujące, niż dobro, które dzieje się w ukryciu. Bo dobro zawsze dzieje się w ukryciu. Zło się dzieje, czy chce się dziać na widowni tego świata, tak żeby wszyscy je widzieli. A dobro zawsze się chowa. Dobro się zawsze chowa, żeby nikt go nie widział. I to jest troszeczkę właśnie, ta księga o tym opowiada. Że z jednej strony ten król, który wkracza z całą tą swoją potęgą, aż się ziemia trzęsie i po prostu przejedzie przez Izrael jak walec, zmiażdży wszystko w pył. A z drugiej strony mamy małe miasteczko, Betulię, którego, nawiasem mówiąc, do dzisiaj nikt nie potrafi umiejscowić na mapie, więc pewnie jest to miasteczko wymyślone, takie miasteczko ogólne, a w tym mieście jest samotna kobieta, wdowa na dodatek, która stawia czoło temu całemu imperium zła. Nic więc dziwnego, że właśnie w Judycie Kościół widział zawsze obraz Matki Bożej, zwłaszcza w tajemnicy jej niepokalanego poczęcia. Tylu ludzi przed nią zostało pokonanych przez demona, Tylu ludzi zostało uwiedzionych, zniszczonych, tylu ludzi wcześniej pokonał zły duch, a teraz jawi się mała dziewczynka, no bo tak trzeba powiedzieć, z jakiejś takiej dziury zabitej dechami, bo Nazaret czymś takim właśnie był, i rzuca wyzwanie całemu imperium zła diabelskiego i pokonuje. Nie? Tak jak mówi protoewangelia, że zmiażdży mu piętę, że zmiażdży mu głowę. Skąd bierze się ta siła Judyty, ta potęga Matki Bożej? No przecież nie z nich samych. One są słabymi kobietami, są słabymi ludźmi. Nie? Proszę popatrzeć też na to, w jaki sposób potem w tej księdze samej jest prowadzona narracja. Zbiera się cała starszyzna, wszyscy kapłani, ci mędrzy, mądrzy ludzie różnego rodzaju. Jak zaczynają gadać, to już od razu czytelnik wie, że lepiej, żeby zamilkli, żeby się nie odzywali, bo co mówią, to większa bzdura. Oni próbują zbudować obronę, zasadę obrony, zwycięstwa, albo próbują Pana Boga szantażować. Mówią, że jak tutaj się zaraz woda nie pojawi, tutaj masz, Panie Boże, 3 dni, to się wtedy poddamy. Albo próbują na podstawie tylko własnej... Także opierają się wyłącznie na sobie, a Pana Boga traktują jako sprzymierzeńca, któremu można stawiać warunki. Natomiast Judyta doskonale wie, kim jest wróg, przeciwko któremu staje, a z drugiej strony doskonale sobie zdaje sprawę, że to nie jest kwestia wody, której brakuje w mieście, ale to jest kwestia tego, żeby Pana Boga traktować w sposób odpowiedni, bo to z Pana Boga przyjdzie cała jej siła. To jest też taka podpowiedź dla nas. Czasami jak się zastanawiamy nad naszym życiem duchowym, to może nam się wydawać, że problem leży tylko w tym, żeby coś się stało, albo żeby coś nie miało miejsca. To jest właśnie taka ta nasza woda, jak dla mieszkańców Betelii była woda. A zupełnie zapominamy o tym, że to nie jest kwestia, żeby coś było, czy czegoś nie było, tylko jakby problem leży w tym, żebyśmy mieli głęboką relację z Bogiem. Nie? Święty Paweł też nam dzisiaj przypomniał, że że ma ten ościń dla ciała, który go policzkuje, wysłannik szatana, i wydaje mu się, że on się nie nadaje do gadania z Panem Bogiem. A Pan Bóg mówi, że właśnie wręcz odwrotnie. Właśnie tym bardziej jestem Ci potrzebny, bo moc w słabości się doskonali. I Judyta sobie właśnie z tego zdaje sprawę. Nie? Jakby siła Matki Bożej przecież też tkwi w tym, że jest wybrana. Pan Bóg jej nie wybrał dlatego, że była niepokalanie poczęta, tylko Matka Boża była niepokalanie poczęta, bo Bóg ją wybrał. Ten Boży wybór i Boża łaska jest pierwotna w stosunku do charyzmatu niepokalanego poczęcia i każdego innego charyzmatu, który Matka Boża ma. A zatem przede wszystkim Bóg. Judyta stawia na Pana Boga. To już chyba mówiłem, wspomnę jeszcze raz, bo jakoś ciągle do mnie ten temat wraca i jakoś bardzo mnie to zdanie porusza. Władce Pierścieni Tolkiena, bardzo chrześcijańska książka. I tam jest właśnie ten moment, kiedy jakby to zło, które w tej powieści się pojawia przeciwko całemu stworzeniu, jakby bardzo podnosi głowę i jeden z bohaterów mówi, że w pewnym momencie mówi tak, że jeden z tych mędrców, który tam jest przeciwnikiem tego zła, uważa, że zło może powstrzymać tylko inna, równie potężna siła. A on odkrył, i to jestem głęboko przekonany, że zło nie boi się wielkiej potęgi, tylko zło boi się dobra, które dzieje się w ukryciu. Zło najbardziej się boi codziennej, zwykłej ludzkiej życzliwości. Zło się najbardziej boi dobrego uczynku wykonanego w ukryciu, drobnej miłości, tego, że człowiek jest wierny temu, wobec czego się zobowiązał. Tego się zło boi najbardziej, czyli tej kropli, która pada i drąży skałę. Judyta jest tego właśnie przykładem. Judyta też nam pokazuje, że człowiek do swojego zadania, które się przed nim pojawia, przygotowuje się całe swoje życie. Bo to nie jest tak, że Judyta się obudziła rano i powiedziała, a dzisiaj ocalę Izraela. Tylko ona przeszła bardzo długą drogę. I jako dziewczyna młoda, która przecież normalnie wychowała się w domu, przecież była żoną, nie? Potem ten trudny moment, trudne doświadczenie, kiedy jej mąż umarł, kiedy została sama, kiedy podjęła decyzję, że jednak w dalszym ciągu będzie sama, mimo tego, że miała pewnie kandydatów na męża, chcieli się z nią ożenić, ona nie chciała wyjść za mąż, zdecydowała się na to, żeby być sama. I całe to jej życie poświęcone Panu Bogu, które jako wdowa prowadziła. Jeden z kompozytorów brytyjskich, współczesnych, powiedział, że nauka to jest jak płynięcie pod prąd. W momencie, kiedy przestajesz się uczyć, czyli przestajesz wiosłować, prąd natychmiast cię znosi w dół. I nasze życie duchowe to jest właśnie tak samo, nie? Że każdego dnia my jesteśmy w szkole świętego Benedykta, więc jest to szkoła dla nas, dla ludzi słabych, którzy nie potrafią wiele zrobić. I święty Benedykt nam przypomina, to najlepiej widać w rozdziale o zachowaniu Wielkiego Postu, kiedy święty Benedykt mówi, żebyśmy każdego dnia dorzucili coś niecoś do obowiązku naszej służby. I to jest mądrość świętego Benedykta, że coś niecoś, troszeczkę, ale każdego dnia. Bo nie przeniesiemy, jesteśmy słabymi ludźmi, nie przeniesiemy góry. Nie? Nasza wiara jest słaba. Ale troszeczkę każdego dnia możemy zrobić. Właśnie jak ta kropla, która drąży skałę. Judyta po troszeczku, krok za krokiem, przygotowuje się do tego zadania, które jest opisane w tej księdze. Tym, co ją charakteryzuje, obok tej wiary, tej wierności, jest również wielka miłość do Boga i do narodu wybranego. Przywódcą Betuli miłość do narodu przesłania miłość Boga. Dlatego próbują stawiać Panu Bogu warunki. Nie? U Judyty ta hierarchia jest zachowana, że na pierwszym miejscu Bóg i Jego wola. Nam oczywiście wola Boża też może kojarzyć się cmentarnie, prawda? Płytę grobową z napisem Bóg tak chciał. Nie? Czyli wola Boża nam się kojarzy z tą płytą, która spada na trumnę. To jest właśnie wola Boża. Nie? A przecież wola Boża jest przede wszystkim życiem, miłością, stworzeniem, istnieniem, przebaczeniem, pojednaniem, jednością, zbawieniem, szczęściem, pokojem. To jest wola Boża. Nie? Nawet jeśli przez uciski się do tego idzie, jeśli przez trudy, to przede wszystkim wola Boża. Teraz niedługo w naszym wydawnictwie się ukaże książka siostry Małgorzaty Borkowskiej 14 radości Matki Bożej. I Małgorzata pisze we wstępie, że rozważamy często 7 boleści Maryi, bardzo dobrze, bo są to wielkie tajemnice, ale żeby one nam nie przesłoniły tego, że Matka Boża miała też swoje radości, bo żaden człowiek nie jest w stanie żyć tylko w kółko cierpienia, bo by oszalał. No i to jest tak samo, jak myślimy o woli Bożej. Może przez wąską bramę, przez krzyż, ale idzie się do pokoju i radości, nie? Bo Bóg taki właśnie jest. Judyta też nam pokazuje, w jaki sposób godzić tajemnicę Bożej opatrzności z naszym wysiłkiem. To znaczy, w jaki sposób godzić Bożą łaskę z naszą pracą. Nie? Bo jakby wyznajemy w 6 prawdach wiary, że łaska Boża jest każdemu człowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna. I mówimy, że to Bóg działa różnego rodzaju rzeczy. A znowu z drugiej strony wiemy o tym, że jest potrzebny również nasz ludzki wysiłek, żeby różne dobro się stało. I czasami ciężko nam przeprowadzić te granice między jednym a drugim. A Judyta właśnie to nam pokazuje, w jaki sposób pogodzić jedno i drugie. Że Boża łaska, ale też wysiłek człowieka. Judyta tu jest tego najlepszym przykładem. Popatrzmy jeszcze, jaką bronią dysponuje Judyta. Oczywiście oprócz tego miecza, którym obcięła Holofernesowi głowę. Judyta jest przede wszystkim kobietą, która się modli. To jest bardzo mocno podkreślone, że to jest kobieta, która się modli. Po drugie, jest bardzo mocno podkreślone, że to jest kobieta, która pości. Myślę, że jeśli dzisiaj też coś w Kościele musimy odkryć na nowo, to jest tajemnica postu właśnie. Nie, post zupełnie został zapomniany, ludzie go kojarzą z nieoglądaniem telewizora albo z jedzeniem cukierków, nie? A post jest przecież zupełnie czymś innym. I w naszej benedyktyńskiej tradycji też odgrywa bardzo dużą rolę. Jak czytamy chociażby rozdział o codziennej pracy fizycznej, tam o poście jest bardzo dużo powiedziane. I trzecie, które Judyta mówi, no to jest czuwanie. W jej wypadku chodzi o czuwanie nocne, że ona poświęca kawałek nocy na czuwanie. Tak mówiąc szczerze, w naszym wypadku od technicznej strony to jest dużo trudniejsze teraz, dlatego że mamy elektryczne światło. Kiedyś ludzie chodzili spać skórami, nie? Jak słońce gasło, ludzie szli spać. Więc im dużo łatwiej było czuwać w nocy, bo u nas noc się zaczyna tak o 22, nie? A dla nich noc zaczynała się czasami już o godzinie 18. Więc jak on czuwał do 21, a potem wstawał o 6 godzinie, no to był w stanie dać radę, nie? A u nas no to jest to troszeczkę problematyczne czy kłopotliwe, więc kwestia tego czuwania też jest jeszcze do przemyślenia. Ale nawet gdybyśmy od technicznej strony pomyśleli, żeby na przykład zamiast różnego rodzaju relaksów, które sobie robimy, jak chociażby scrollowanie telefonu, prawda, żeby ten czas poświęcić na czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, to już będzie jakby wyzwanie, które, czy ofiara, którą Panu Bogu złożymy. Dzisiaj największym wrogiem klauzury nie jest miasto, tylko internet. Że jakby my wychodzimy z klasztoru nie dlatego, bo idziemy do miasta coś załatwić, nie, tylko dlatego, bo wchodzimy w internet. Jak Benedykt mówi tam w rozdziale o podróżujących, że nie wolno niczego opowiadać, co się widziało na zewnątrz, bo to jest szkodliwe, to właśnie człowiek wyczyta w internecie różnego rodzaju głupoty i potem chodzi i opowiada w całej wspólnocie, to potem wszyscy żyją tym na przykład jakimiś treściami, którymi w ogóle szkoda zawracać czasu, bo to rzeczywiście jest bardzo, bardzo szkodliwe. Więc jakby tutaj w taki sposób można myśleć o tych czuwaniach, o którym poświęcała się Judyta. Nie? To byłoby jakieś konkretne wyrzeczenie z naszej strony, które nam dobrze zrobi swoją drogą, bo my będziemy spokojniejsi, więcej się pomodlimy, wszyscy będą zadowoleni. Więc to są te trzy bronie, te trzy rodzaje broni, które Judyta ma do swojej dyspozycji. Czyli to są tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jak to mówi się potocznie, to są te środki ubogie, prawda? I temu całemu złu, tej całej potędze, która idzie ze wschodu, Judyta przeciwstawia właśnie te trzy środki. Modlitwę, post i nocne czuwanie. I tymi trzema środkami jest w stanie pokonać zło, które nadciąga. Myślę, że warto księgę tę przeczytać, popatrzeć na to, w jaki sposób walczyć ze złem, właśnie w taki sposób pełen pokoju, w jaki sposób uczyć się od Judyty odwagi i takiej pogody ducha, bo to jest kobieta, która jest bardzo pogodna. Ta jej pogoda ducha aż wręcz onieśmiela człowieka. Skąd w niej, która tyle życiu przeszła, jest jeszcze tyle radości? A w niej to właśnie jest. Ona jest silna tą radością płynącą z Pana Boga. I żeby nam też pomogła odkryć siły tych środków ubogich, które mamy, które Pan Bóg zostawił do naszej dyspozycji. A wtedy też na pewno będziemy w stanie podołać naszemu powołaniu, temu, do czego Pan Bóg nas wezwał przez nasze śluby, przez naszą konsekrację.